Wolnedźwięki.pl prezentują Felicjan Sławoj Składkowski. Kwiatuszki administracyjne i inne. Czyta Maciej Gąsiorek. Drodzy Państwo, na smętnym wygnaniu droga od durnego Sławoja do miernego nawet autora nie jest ani krótka, ani gładka. Mimo to przebyłem ją w ciągu kilku lat, lekko i przyjemnie stąpając wśród kwiatuszków. Wyrosły one, biedulinki, na żyznej, bogatej glebie wiadomości, dzięki pobłażliwej wyrozumiałości redaktora Mieczysława Grydzewskiego. Składam mu za to dank i ofiaruję wdzięczność dozgonną. Niedługo tego będzie, ale zawsze. Na pewno sprawiedliwy i surowy czytelnik dostrzeże wśród mych mizernych kwiatuszków również zażywne kępy zielska. Nie oponuję. Pisałem bowiem te luźne obrazki z życia dalekiej Polski bez porządku przyczynowego i chronologicznego. Jedynie w miarę jak je przynosiła wszystkim nam wspólna, nieukojona tęsknota za krajem. Panu Bolesławowi Świderskiemu, czołowemu przedstawicielowi tężyzny emigracyjnej, dziękuję za łaskawe wydanie tej książeczki. Sławoj Składkowski. Już ja odsiedzę. Przymilne, łagodne, majowe słońce ukośnie przebijało gąszcz konarów kwitnącego kasztana i przez okratowane okno kładło się gorącymi kręgami na świeżo wyheblowanej podłodze i wybielonych ścianach aresztu gminnego w Bełchatowie. Bokiem do okna, oblana słońcem, siedziała na ławce miła staruszka, cicha, spokojna i niedzisiejsza, jak wycięta z grodgerowskiego rysunku. Drobna w czarnej długiej sukni, staroświeckim żakiecie i czarnej chusteczce na głowie, trwała pochylona, czytając uważnie grubą o wytartej oprawie książkę do nabożeństwa. Obok ławki stał stary, zniszczony koszyczek, z którego wyglądały długa biała bułka i butelka mleka. Wejście moje, starosty i wójta nie sprawiło na babci żadnego wrażenia i nie przerwało ruchu warg, sylabizujących święte słowa. Zaintrygowany, co za przestępstwo popełnić mogła ta słaba, zacna istota, podszedłem do niej i spytałem łagodnie. Cóż pani tu robi?
Odsiaduję, panie, odsiaduję,
odpowiedziała powoli, podnosząc na mnie swe wyblakłe oczy, osadzone w drobnej, pomarszczonej twarzy, okolonej bielą, rurkowanego czepeczka, wystającego spod związanej pod brodą chusteczki. Za coż pani tak odsiaduje? Badałem dalej. Staruszka, wysuwając powoli rękę, oplecioną bursztynowym różańcem, położyła na kolana ciężką książkę do nabożeństwa, po czym zaczęła mówić spokojnie, cichym, niepewnym głosem, widocznie chcąc użalić się swej niedoli.
To, proszę pana, teraz nastał w Polsce taki jeden pan. Nazwisko zapomniałam. Minister, mówią, co chce, żeby wszędzie były porządki. No i dobrze, że czysto i porządek ma być, to bardzo jest dobre. No ale przedwczoraj dzieci gnój wywoziły na pole. Wóz mamy stary, deski nieszczelne. Gnój mokry spadał na bruk, no i zanieczyścił ulicę. To przyszedł zara posterunkowy i bez żadnego gadania protokół spisał, że niby cała ulica brudna od gnoju. A na drugi dzień zara wyznaczył pan starosta karę. Albo 5 złotych sztraftu płacić, albo 3 dni niby za ten nieporządek odsiedzieć. To dzieci mówią, pieniędzy nie damy, a odsiadywać nie mamy czasu, bo robota w polu. To niech mama idzie karę za nas odsiedzieć. No to ja, proszę pana, odsiaduję już, 2 dzień. A nie wiem, co tam w domu się dzieje, bo dzieci czasu nie mają przyjść. Jak to w gospodarstwie? Bo ja, proszę pana, w kozie to 1 raz. Martwię się, co tam z wnuczkami, bo same siedzą w domu. Chciałam ich tu ze sobą wziąć, żeby popilnować, ale pan wójt nie pozwolił. To i siedzę tak sama. Najgorsze, że jutro niedziela, a ja do kościoła nie pójdę.
Zrobiło mi się żal tej słodkiej, miłej staruszki i wstyd zatargał mną z powodu tego zupełnie nieoczekiwanego odsiadywania kary przez niewinną starą kobietę. Postanowiłem więc niezwłocznie wydobyć biedną, sympatyczną przestępczynię z surowych czeluści aresztu gminnego. Gdy proste darowanie kary było, zdaniem pana starosty, ze względów proceduralnych niemożliwe, wyjąłem z portfelu niezbędne 5 złotych i wręczając je zdziwionej staruszce, powiedziałem: ten minister bardzo żałuje, że pani tak bez własnej winy siedzi w areszcie. Proszę, oto 5 złotych dla pani. Niech pani zaraz zapłaci panu wójtowi wyznaczoną karę i idzie stąd spokojnie odpocząć do dzieci, do domu. Zaledwie jednak podałem banknot, gdy drżąca, spracowana, drobna dłoń aresztowanej zamknęła się wokół 5-złotowego papierka. Z żywością wstając z ławki i upuszczając w pośpiechu z kolan książkę do nabożeństwa, staruszka zawołała radośnie, z ufnością patrząc mi w oczy: nie, panie, to ja już odsiedzę, odsiedzę! Przeżyliśmy chwilę konsternacji. Tymczasem staruszka podniosła z podłogi książkę do nabożeństwa, ucałowała zatarty krzyżyk na okładce, usiadła spokojnie na ławce i nie zwracając na nas dalszej uwagi, zaczęła znów, poruszając wargami, czytać modlitwy. Może modliła się za tych, którzy ją karali i więzili? Prezes Wojciech Koza. Tylko w czas najgęstszych, białych mgieł jesiennych, kłębiących się od bagnistych rozlewisk Bzury, nie cieszą oka ludzkiego złocone krzyże na wysokich spiczastych wieżach kościoła, w Zdunach. Jak rok okrągły widać je z daleka przez pola i Odłowicza, zaraz po przejeździe Białego Mostu na Bzurze, i spod fabrycznego Kutna, i od stacji kolejowej Jackowice, i od Błotnego Jeziora przy miasteczku Sobota. Kraj jest słoneczny, szeroki, równy, nizinny, w plony świętej ziemi bogaty. To też we wsi, prócz wielkiego białego kościoła i zacisznej plebanii, murowana jest i blachą nakryta, również remiza strażacka, murowana szkoła, urząd gminny, a nawet niejedna stodoła. Bielone drewniane chaty, pięknie obsadzone malwami i nagietkami, drzemią, nakryte czapami grubych strzech, za krzakami bzów i sztachetami ogródków. Wielkie, o gadatliwych liściach topole nadwiślańskie i spokojne, cieniste kasztany otaczają obszerny cmentarz kościelny oraz każdą większą zagrodę. Wszystkie ogrodzenia długich podwórzy i zielonych sadów zbudowane są przemyślnie z polnych kamieni narzutowych i stąd zwane są kamionkami. Dojazd do szopy strażackiej, dojście do gminy i szkoły są starannie, równo i czysto wybrukowane. Wszystko to mówię tak, jak widziałem przejazdem, jak wbiła mi się w pamięć ta piękna, duża, zasobna wieś. Bo chociaż raz w niej tylko zatrzymać mi się przyszło, ale za każdym nawrotem te wyniosłe wieże kościelne, wyższe nawet od Farnych w Łowiczu, rzucały mi się w oczy z daleka, czy jechałem od Poznania, czy Warszawy. No a ład i porządek we wsi też bawił oczy i chwytał za serce. Nieraz myślałem zatrzymać się w urzędzie gminnym i spytać, skąd ten niezwykły starunek i kwitnąca zamożność we wsi. Ale zawsze człowiek się śpieszył i tak schodziło, aż wreszcie zupełnie niespodziewanie znalazła się sposobność i to bardzo radosna. Mazał się za oknami słodny ranek grudniowy. Kiedyśmy, jak zwykle w zimie, jeszcze przy światłach, zaczynali codzienną konferencję w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Gdy naczelnik Piotrowicz zreferował najważniejsze nowości prasy codziennej, a dyrektor Żyborski i wiceminister Klukowski naświetlili sytuację polityczną, zabrał głos samorządowiec, wiceminister Korsak. Po omówieniu kilku spraw zaczął z niezwykłym ożywieniem. W styczniu we wsi Zduny pod Łowiczem będzie obchodzone duże święto tamtejszej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej, gdyż obrót kasy przekroczył sumę 1 000 000 złotych. Jest to właściwie wynik pracy jednego człowieka, prezesa tej kasy. Nazywa się Wojciech Koza. Założył kasę oszczędności jeszcze za czasów rosyjskich i wtedy już dostarczył środków na budowę obszernej remizy strażackiej i zakup najpotrzebniejszych narzędzi. Samouk Koza był początkowo uczniem i współtowarzyszem pracy słynnego społecznika księdza prałata Blizińskiego, którego odwiedzał w odległym Liskowie Kaliskim, aż Moskale zakazali mu tych wyjazdów i w ogóle wydalania się ze wsi Zduny. Cofające się w czasie wojny światowej władze rosyjskie zabrały pieniądze, księgi i dokumenty kasy, narażając prezesa Kozę na wymówki i wyrzuty zainteresowanych współmieszkańców wsi Zduny.
Niezrażony tym, zaczyna z dwoma pomocnikami pracę od nowa.
Zapałem i uporem swym przełamuje nieufność gminiaków, stwarzając nową kasę oszczędności już za polskich czasów. Tym razem idzie mu lepiej. Umożliwia budowę nowej szkoły, urzędu gminnego, kamiennego ogrodzenia wokół kościelnego cmentarza oraz wybrukowanie we wsi trotuarów i dojazdu do szopy strażackiej, w której obecnie są już 2 sikawki i 4 beczkowozy. Prezes Koza to człowiek spokojny i cichy, unikający rozgłosu i swarów, szanowany przez większość współobywateli. Dlatego wojewoda warszawski proponuje nadanie mu oraz 2 jego najczynniejszym pomocnikom odznaczenia Krzyża Zasługi. Słuchałem z wielkim zaciekawieniem, nawet przejęciem, sprawozdania z działalności społecznej tego dzielnego chłopa. Tak, tajemnica zamożności i porządku we wsi Zduny stanęła od razu przede mną otworem. Jak zwykle jest więc człowiek wyjątkowy? Jeden człowiek w terenie, który to wszystko tworzy i buduje. Postanowiłem prosić pana prezydenta o złoty krzyż zasługi dla Kozy i srebrne dla jego pomocników, a to ze względu na wyjątkową wytrwałość i niezwykle wydatne wyniki ich pracy w terenie. W najbliższy czwartek, gdy z wicepremierem Kwiatkowskim zameldowałem się u prezydenta Mościckiego, przedstawiłem działalność w życiu samorządowym prezesa Kozy i jego towarzyszy, po czym uzyskałem zezwolenie na odznaczenie ich proponowanymi wysokimi klasami Krzyża Zasługi. Postanowiłem wręczyć prezesowi odznaczenie osobiście na zbliżającym się święcie kasy we wsi Zduny. Formalności nadania odznaczeń zostały załatwione szybko, mimo przerwy w urzędowaniu w czasie świąt Bożego Narodzenia. Natomiast zaczęły się gromadzić przeszkody natury politycznej. Wojewoda warszawski miał duże obiekcje przeciw wyjazdowi memu do wsi Zduny. Twierdził, iż w tej domenie stronnictwa ludowego istnieje opozycja nie tylko przeciw rządowi, ale również przeciw osobie prezesa Kozy, który przez młodych uważany jest za zbyt spokojnego i ugodowego wobec władz. Prawdopodobne jest, że w czasie uroczystości kasy może dojść do gwałtownej krytyki pracy prezesa, a również i rządu. Lepiej by było więc, zdaniem wojewody, dokonać dekoracji prezesa Kozy w ministerstwie, co może nawet podnieść zaszczyt i charakter uroczystości dla dekorowanego. Wbrew tym trzeźwym radom zdecydowałem udekorować Kozę na miejscu jego pracy i zasług. W jego wsi ojczystej. I przy sposobności przekonać się tam o sile i charakterze opozycyjnych nastrojów do rządu. Na razie pogoda sprzyjała wyjazdowi. Styczeń był mroźny, suchy i słoneczny. Cóż za rozkosz móc uciec z biura w tak piękny dzień, wołam do wojewody, siadając z nim do samochodu na dziedzińcu ministerstwa. Oby powrót był tak samo radosny jak ten wyjazd, stwierdza przezornie wojewoda, lokując swoje długie nogi koło motoru i siadając obok mnie na przednim siedzeniu. Niechże pan nie kracze, mówię. Ludowcy są straszni, ale mimo to może wrócimy cali i zdrowi, a będziemy za to wiedzieli, jaka to tam opozycja przeciw prezesowi Kozie, no i biednemu naszemu rządowi. Panowie w terenie lubicie przesadzać, a ja mówię, że jeżeli nawet w Zdunach nas trochę zwymyślają, to dziury w niebie nie będzie, a słońce mimo to zajdzie o ściśle przepisowej godzinie. Na razie jest nam bardzo przyjemnie jechać w ten jasny zimowy poranek. A co będzie? Zobaczymy. Przez długą, wąską, sklepioną bramę ministerstwa mozolnie wydostajemy się na ulicę Nowy Świat. Pomnik Kopernika jest zupełnie schowany za poczerniałymi piramidami nagromadzonego śniegu. Jadąc powoli krakowskim przedmieściem obok Kościoła Świętego Krzyża i Szpitala Świętego Rocha, wkrótce skręcamy na lewo w ulicę Królewską, skąd klucząc powoli wydostajemy się na Wolę. Tu już ulica szeroka i można pośpieszyć, chociaż ślisko po wyjeżdżonym, ubitym śniegu. Mijamy wały i pamiątkowy kościółek generała Sowińskiego, stojący naprzeciw prozaicznego komisariatu policji, po czym musimy znowu zwolnić na wyślizganej szosie, biegnącej wysokim nasypem między zawianymi śniegiem głębokimi gliniankami. W Ożarowie mijamy obok karczmy kilkadziesiąt długich wozów badylarzy, wracających po dostawie warzyw do miasta. Można teraz jechać szybciej, aż do ustawionego skośnie do szosy długiego mostu na rzece Utracie i przejazdu przez miejscowość Błonie. Wkrótce już widać stojące na wzgórzu ruiny zamku w Sochaczewie i oto wjeżdżamy w wąską uliczkę miasta. Na niedużym rynku bieleją pod śniegiem poskładane stragany przekupniów, a bliżej rzeki wybija się pięknymi liniami i charakterystyczną wnęką przy bramie stary piętrowy dom, którym Napoleon spotkał się z panią Walewską. Już zjeżdżamy do mostu na Bzurze. Tuż za nim skręcamy na lewo i jedziemy teraz wzdłuż zamarzniętej rzeki. Stary rozwalony zamek wygląda stąd wysoko i imponująco. Samej Bzury prawie nie widać. Gdzieniegdzie tylko zalśni srebrem odwiany pas lodu. Poza tym wszystko pokryte pofalowanymi zwałami głębokiego śniegu, odbijającego swą czystą biel od czarnych pni nadbrzeżnych gajów olchowych i pojedynczych, siwych, poskręcanych wierzb. Cukrownia po drugiej stronie rzeki i wieś po naszej wyglądają na jedno osiedle. Tak linia rzeki zaginęła w zastygłych zaspach śnieżnych. Pośpieszamy, bo trzeba zdążyć do Zdun na południe. Znów długi most na rozlewiskach Bzury, upstrzonych kiwającymi się zmarzniętymi kiściami trzciny wodnej. Jeszcze zakręt i oto dobry kwadrans musimy stać przed zamkniętym szlabanem kolejowym, gdyż obok stacji Łowicz manewruje długi pociąg towarowy. Wreszcie szlaban idzie w górę i w parę minut wjeżdżamy na stary, piękny rynek Łowicza. Naprzeciw przygniecionych baldachimami śniegu wież, dachów i murów szeroko rozsiadłego kościoła farnego. Nie chcemy spojrzeć na prawo, gdyż tam w rogu rynku między magistratem a ogrodem spacerowym leży pod swymi nisko zwisającymi, ciężkimi sklepieniami przytulna kawiarnia Polonia. Jazda po mrozie tak usposabia do ogrzania się i posiłku, ale precz z tą słodką pokusą. Czas nagli. Dodajemy więc gazu i oto już jesteśmy przed wyniosłym, różowawym portykiem magistratu. W myśl umowy pod kolumnami czeka na nas zziębnięty, skurczony starosta łowicki. Pełni współczucia, bo też zmarznięci, bierzemy go do naszego otwartego, piekielnie przewiewnego samochodu. Cóż pan ma taką minę, jak gospodyni, której babki wielkanocne opadły? Pytam głośno i beztrosko. Ach, panie ministrze, ten Żychoń zapowiedział mowę opozycyjną po sprawozdaniu kasowym Kozy. A któż to Żychoń? No, taki energiczny chłopak. Wrócił z wojska, był podoficerem artylerii, teraz jest komendantem Straży Ogniowej. Dobrze to prowadzi, ale rządny władzy i chce bardziej gwałtownej polityki opozycyjnej wobec rządu. Dużo z nim kłopotu. No to może kiedy taki dzielny i energiczny, ustąpimy mu i dla świętego spokoju zrobimy go starostą. Próbuję zażartować, ale nie otrzymuję żadnej wesołej riposty. Milcząc więc, jedziemy ulicą Podrzeczną, potem obok ruin zamku, wjeżdżamy na trzeci już dzisiaj skrzypiący most na Bzurze. Rzeka śpi i tutaj, pod białym śniegiem, tylko zza poplątanych krzewów olszyny unosi się lotna para z jakiegoś oparzeliska czy przerębli. Za mostem wkrótce, zza grupy nagich, wysokich drzew na horyzoncie, wyskakują nagle ostro gotyckie wieże kościoła w Zdunach i prowadzą nas aż do opłotków wsi. Jesteśmy wszyscy przejęci oczekiwaniem na zapowiedzianą opozycję w czasie uroczystości. Wjeżdżamy do wsi punktualnie, bo dzwonią akurat na Anioł Pański. Pod kamiennym murem kościelnego cmentarza, na długiej, zamarzniętej kałuży, ślizga się wesoła, hałaśliwa gromadka pasiasto odzianych wyrostków. Niektórzy dokonują cudów równowagi, jadąc i zakręcając na jednej łyżwie. Przed urzędem gminnym stoi kilka sań z tęgimi, nakrytymi derkami końmi. We wrotach cmentarza barwna grupa okrytych zapaskami kobiet radzi z ożywieniem, spoglądając w stronę szkoły, przed którą stoi tłum mężczyzn. Podjeżdżam powoli przed szerokie przejście między dwoma ogródkami, wiodące do na oścież otwartych drzwi szkolnych. Spotyka nas wysoki, wąsaty wójt i prowadzi przez szpaler młodych ludzi otulonych w dostatnie żółte kożuchy z wielkimi czarnymi kołnierzami. Patrzą na mnie z zaciekawieniem i nieco filuternie. Salutuję. I by dodać sobie otuchy, wołam głośno i ochoczo. Dzień dobry panom! Znajduję to słaby oddźwięk w postaci lekkiego pomruku i niedbałego sięgnięcia do wysokich barankowych czapek. Młodzieńcy są wszyscy urodziwi, wysocy i w przeciwieństwie do wygolonych starszych księżaków noszą małe, zadziorne wąsiki. Przed szeroką, otoczoną wieszadłami sień wchodzimy do wielkiej, widnej, wysokiej sali szkolnej. Skośne, żółte słońce zimowe wdziera się przez zamarznięte duże okna i hula po całej izbie, aż oczy bolą. Zaraz przy drzwiach stoi stół nakryty zielonym suknem. Witam się z zażywnym, jowialnym księdzem proboszczem i siadam obok niego, po prawej stronie wójta. Po lewej siedzą wojewoda, starosta oraz paru starych radnych. Przed nami izba pełna księżaków, siedzących w kożuchach na pulpitach ławek szkolnych. Sami mężczyźni. Kobiety nie ma nawet na lekarstwo. Uderzają rasowe, mocne, suche, wyraziste, wygolone twarze, jak na starych portretach. Niektórzy porozpinali już kożuchy, spod których bielą się kołnierze koszul, wywinięte na granatowe z błyszczącymi guzikami spencery. Młodzi ludzie, którzy stali przed szkołą, wchodzą teraz i hałaśliwie siadają w głębi sali. Wójt dzwoni. Wita krótko nasze przybycie i udziela głosu głównemu aktorowi uroczystości. Kozie. Celem złożenia sprawozdania z czynności kasowych uwieńczonych obrotem 1 000 000 złotych. Nastaje chwila ciszy. W pierwszej ławce szkolnej wstaje mały, szczupły, starszy już księżak, wygolony jak ksiądz. Drobna ta postać niczym nie odpowiada memu wyobrażeniu o sile i wytrwałości wielkiego działacza chłopskiego. Mała, łysawa głowa ledwie wystaje z wysokiego czarnego kołnierza kożucha. Chwilę porządkuje spokojnie trzymane w ręku papiery, po czym nakłada na długi, suchy nos metalowe okulary i zaczyna niezbyt donośnym, skrzeczącym głosem.
Zdunioki! Długo godą nie będę, bo i nie ma o czym. Wszyscy wimy jak było. Za Ruska zebrane pieniądze nasze wywieźli, jak odstępowali przed Niemcem. Za Niemca!
Tu narzuca mi się myśl. Więc ten człowiek nic nie mówi o swych tajnych, patriotycznych staraniach. O pracy z księdzem prałatem Blizińskim za Moskali i o pełnym trudu założeniu kasy. Co za mądra ostrożność, co za rozsądny umiar.
Słucham więc dalej uważnie. Po krótkim omówieniu niesprzyjających warunków pod okupacją niemiecką prezes Koza ciągnie dalej swoim zmęczonym, monotonnym głosem. Zacelimy na dobre pracować, grosa odkładać i w pirze porastać, dopiero za nasy Polski. Naszej chłopskiej Polski!
Woła donośny, mocny głos od strony młodych. Prezes marszczy się i zdejmuje okulary. Jednocześnie wójt dzwoni, mówiąc:
komendant Żychoń będzie gadał później, jak głos dostanie.
Wysoki, przystojny, młody człowiek z wąsikami i krótko po wojskowemu przystrzyżoną płową głową, siedzący przed strażakami, macha desperacko ręką na znak, że zna te uwagi starych.
Wojciech Koza nakłada powoli okulary i ciągnie dalej o pokonanych trudnościach inflacji, ustaleniu się złotego i stopniowo wzrastających zasobach oraz możliwościach kasy.
Suche cyfry obrotów pieniężnych wzrastają, tężeją i pęcznieją z roku na rok w jego przemówieniu. Wreszcie prezes zaczyna wyliczać dotacje kasy na cele społeczne gminy. Tu stosuje mądrą, przewidującą chłopską taktykę. Gdy mówi o wzniesieniu muru przykościelnego, wymienia sumę wypłaconą i pyta głośno.
Było tak? Tak było, sumiennie, odpowiada żarliwie przedstawiciel Komitetu Kościelnego przy ogólnej aprobacie.
To samo twarde pytanie stawia prezes przy wyliczaniu sumy na przerobienie i zwiększenie okien szkoły. I znowu skwapliwie odpowiada mu życzliwy głos.
Richtig, tak było.
Gdy jednak Koza pyta o publiczne potwierdzenie sum wydanych na zakupienie drugiej sikawki
i dwóch beczkowozów, komendant Żychoń lekceważąco woła. A, już nie spamiętam. Różnie tam było.
Prezes Koza powoli demonstracyjnie zdejmuje okulary i bacznie patrzy po obecnych swym zmęczonym wzrokiem. Nagle siwy, wysoki, stary gospodarz woła do Żychonia.
Zachciwo ci się strażackie orkiestry? I bez to dzisiaj akurat nic nie pamiętos. Nie słuchajcie go, Wojciechu.
Prezes Wojciech uznaje to widocznie za wystarczającą satysfakcję moralną, bo uspokaja się, dodając dyplomatycznie.
Wszystko, com wydawał, było bez was uchwalone i zatwierdzone.
A na orkiestrę jeszcze pieniądzów nie chwaci. Czekajcie, i to zrobimy.
Do, pan Bóg.
W nasy Polsce.
Polsce chłopskiej to zrobimy, inaczej nie, woła Żychoń. Niech będzie i w chłopskiej, mówi powoli jeden z pomocników Kozy.
Po ukończeniu sprawozdania prezesa, wójt zwraca się do mnie, mówiąc po prostu. Będzie teraz dekoracja. Już też starosta wyszedł przed stół i wywołuje z ławki małego prezesa Kozę i dwóch jego tęgich pomocników. Stają szeregiem i gdy zbliżam się do nich, rozpinają kożuchy.
Na wezwanie wójta wszyscy wstają,
a starosta odczytuje rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej o nadaniu krzyżów zasługi. Biorę złoty krzyż z ręki starosty i przyszpilam go niezdarnie agrafką do sztywnego starego spencera prezesa Kozy, wymawiając formułę. W imieniu pana prezydenta Rzeczypospolitej dekoruję pana złotym krzyżem za wybitne zasługi w pracy samorządowej. Prezes Koza stoi z pochyloną siwą głową, nie patrząc mi w oczy. Jakiś zmęczony, zmieszany i zgaszony. Uścisk jego małej ręki jest wiotki i krótki. Za to dwaj jego pomocnicy, otrzymujący krzyże srebrne, patrzą mi serdecznie w oczy i wzruszeni ściskają moją rękę wielkimi, spracowanymi dłońmi, aż kości trzeszczą. Teraz wszyscy siadają, a ja zaczynam swoje przemówienie, motywujące udzielenie wysokich odznaczeń państwowych. Obywatele ziemi łowickiej! Przed chwilą z polecenia pana prezydenta Rzeczypospolitej nadałem wysokie odznaczenie zasłużonemu prezesowi waszej kasy oszczędności, panu Wojciechowi Kozie i jego dwom najbliższym pomocnikom. Mówię najbliższym, gdyż do tego miliona obrotu w kasie przyczyniliście się wy wszyscy, panowie. Pracą waszą i oszczędnością budujecie bogactwo, wielkość i siłę Polski. Gdy się jedzie przez waszą żyzną, bogatą, równą, szeroką ziemię, uderzają w oczy zwaliska ruiny trzech wielkich, wysokich, potężnych niegdyś zamków. W Sochaczewie, w Łowiczu i Łęczycy. Zamki te były wyrazem bogactwa i siły tego kraju. Dzisiaj takimi zamkami, ale już waszymi zamkami, chłopskimi, mocnymi zamkami ludzi ciężkiej pracy, są wasze zasobne kasy oszczędności. Dlatego sprawiedliwie jest, że uczczony został dziś przez państwo dzielny prezes waszej bogatej kasy, Wojciech Koza, i dwaj jego pomocnicy. Jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej życzę dalszego pomyślnego rozwoju waszej chłopskiej pracy tu we wsi z Duny i w całej naszej Polsce. W miarę jak mówiłem, rozjaśniały się twarze starszych gospodarzy, a nawet młodych strażaków. Czułem, że temat i sposób przemówienia odpowiada prawie wszystkim obecnym księżakom. Zauważyłem jednak to i wyczułem nie tylko ja. Ledwie usiadłem, gdy wysoki młody żychoń zerwał się z ławki, wzniósł na znak, że chce przemawiać. Wysoko rękę do góry, aż wykwitł spod rozpiętego kożucha granatowy spencer i amarantowa wstążka zapięta niebieską spinką pod szyją. Patrząc na mnie przenikliwie, wesoło zawołał.
A jakby który z naszych powiedział takie rzeczy o chłopskich zamkach, to pan starosta by go zaraz zamknął.
Po czym zatrzymał się, słuchając potakiwań swych strażaków.
Zamknąłby pana? To może i mnie zamknie, odparłem. Niech pan pokaże mi starostę, co by zamykał za takie mowy, to już ja z nim pogadam.
Gdy tak staliśmy naprzeciw siebie, mierząc się wzrokiem, ja, starszy, siwy przedstawiciel władzy, trochę tą władzą już zmęczony, on młody, zadziorny, pełen żądzy uchwycenia tej władzy dla siebie i swoich najbliższych, nagle zagrzmiał jakże gromko, donośnie głos prezesa Kozy.
— A gdy nie zamknął cię jeszcze, choć cięgiem pyskujesz!
Nagle prysło całe napięcie. Roześmiałem się. Roześmiał się i straszny komendant Żychoń, a zaraz wybuchł śmiech ogólny.
Wójt dzwoniąc wołał, kto do głosu?
Nie było już amatorów i uroczyste posiedzenie kasy pożyczkowej zostało tak na wesoło zakończone. Lud ruszył się z miejsc. Powstał gwar i hałas. Pożegnałem się z księdzem proboszczem i resztą prezydium zebrania, po czym, poprzedzony przez wójta, skierowałem się z wojewodą do samochodu. Starosta rozpromieniony, że wszystko poszło tak dobrze, zostawał na miejscu, by zapić całą sprawę z prezesem. Kilku radnych gminy odprowadziło mnie przejściem między ogródkami do samochodu. Gdym brał już w ręce zmarzniętą kierownicę, nagle wysunął się naprzód mały, szczupły prezes Koza. Podszedł żywo i nachylając się ku mnie, powiedział przez hałas puszczonego motoru: Bóg zapłać za wszystko. A ksiądz prałat nie doczekał tego dnia, bo długie lata wyglądaliśmy te nasy Polski. Bóg zapłać za pańską pracę dla Polski. Powiedziałem, ściskając jego rękę. Tylne koła zabuksowały w rozmokłym śniegu. Samochód szarpnął i wyskoczył raźno na równą jak stół szosę. Już mijamy urząd gminy i wysoki kościół, przed którym ciągle jeszcze rajcują zmarznięte kobiety. Kierujemy się na Łowicz do Warszawy. W białym, jasnym, zimowym terenie pozostaje na dalszą pracę społeczną ofiarny, mądry, miłujący naszą Polskę. Prezes Wojciech Koza. Po polsku pić, po polsku żyć. Jesteśmy olśnieni przedwieczornym odblaskiem żółtych kaczeńców i złocieni, rozsianych gęstymi kępami w szmaragdzie szerokich bujnych łąk nadnarwiańskich, ciągnących się po obydwu stronach wysokiego nasypu szosy. Wjeżdżamy na dudniący, długi drewniany most, stąd pierwszym biegiem pniemy się pod stromą górę urwistego lewego brzegu rzeki, aż nagle z wąskiej uliczki wydostajemy się na wielki, cichy, obsadzony drzewami i girlandami pnących róż, stary rynek stolicy Podlasia, Łomży. Nie myślimy jednak w tej chwili o różach. Głód szarpie wnętrzności, więc myśli nasze biegną w jedynym, tak dobrze znanym kierunku. Z dawna wiemy, że o niecałe 100 metrów w rogu rynku prosperuje stara, bardzo dobra restauracja. Posiada ona dwie wielkie zalety. Przede wszystkim dają tam w ciągu kwadransa doskonały, duży, soczysty befsztyk z cebulką lub bez, jak kto woli. Poza tym wielka staroświecka sala na pierwszym piętrze ma szereg niskich drewnianych przepierzeń, za którymi jeść można w spokoju, bez napastliwych spojrzeń sąsiadów, przygodnego posiłku. Jest to duża wygoda, szczególnie dla zgłodniałych przejezdnych. Postanawiamy więc wstąpić do tej restauracji, by nie tracąc czasu wciąć befsztyk i zdążyć jeszcze dojechać na wieczór do Warszawy. Z powodu niedzielnego popołudnia w restauracji było dużo publiczności i z trudem tylko przez protekcję znajomego kelnera dostaliśmy wolny gabinet za drewnianą przegródką. Hasłem naszym było zjeść i jechać dalej. Ledwie jednak minęło 5 minut od zamówienia befsztyka z cebulką, średnio wysmażonego, gdy za sąsiednim przepierzeniem powstał niezwykły ruch i harmider. Mimo iż w całej sali było dość gwarno, głęboki męski baryton stanowczo zaczął opanowywać moją uwagę, bijąc zza niskiej przegródki aż pod sufit sali. Ja wam mówię, że to on! Poznałem od razu! Wołał baryton. Cicho! Mitygował inny głos. Zdaje ci się, to jakiś inny pułkownik czy generał. Ale baryton ryknął niecierpliwie. Mnie będziesz bujać, ty stara pało? Lepiej go znam jak ciebie. Służyliśmy w jednym batalionie, rozumiesz? 5. batalion. Komendant batalionu, obywatel Karaszewicz-Tokarzewski. Komendant mój, kompanii, Konas Wirm. 3. kompania, rozumiesz? Najlepsza w całej brygadzie. A doktor batalionowy, czyli łapiduch, obywatel Sławoj. To co ty mi tu będziesz gadał? Psia krew i konno z nim jeździłem. Teraz wierzysz?
Nastała chwilowa cisza, w czasie której wyczułem, że słuchałem gromkich wywodów barytona już nie tylko ja, ale niestety większość będących na sali. Naraz zagrzmiał znowu potężny, niepowstrzymany głos za przegródką.
Kelner! Gdzie pan idziesz z tymi bewsztykami? Aha, do generała. No to dobrze. Powiedz mu pan, że jest tutaj znajomek, kolega z wojska. Jan Stolarz. Stolarz, nazwisko. Rozumiesz pan? Już pan się nie bój. Będzie od razu wiedział. Powiedz mu pan, że ja chcę z nim pomówić.
Zmieszany kelner wniósł bewsztyki dla mnie i naczelnika Stawickiego, mówiąc: panie generale, tu jest obok jeden pan, nazwisko Stolarz. Mówi, że pan generał go zna, gdzieś z wojska czy coś takiego. Tak jest. Możliwe, że znam, powiedziałem. Przed wyjazdem pomówię z nim chwilkę, jeżeli jest kolegą z wojska. Ale on troszkę wypił, zauważył kelner.
Nic nie szkodzi, porozmawiamy,
powiedziałem, widząc, że nie ma innego wyjścia z sytuacji. Kelner wyszedł i nim zdążyłem zabrać się na dobre do bewsztyka, baryton za przepierzeniem zawołał triumfująco.
Aha, zna mnie, pamięta, będzie ze mną mówił. Widzicie, marne ufermy, czyje na wierzchu? Mówiłem, że pamięta, bo z byle kim przecie by nie gadał. Wybierałem się nawet do niego do Warszawy, miałem powiedzieć mu jedną ważną rzecz, ale tak mi schodziło i napraszać się nie lubię. Aż sam się napatoczył.
Cicho, jak mówisz? Mitygował inny głos.
Mówię, że mi się napatoczył dzisiaj. To mu powiem jedną bardzo ważną rzecz, którą dawno chciałem mu powiedzieć. Powiem przy wszystkich. Możecie być przy tym, bo powiem taki mały, taki program narodowy. Ha, nareszcie pogadamy sobie. Nic to, żem trochę pijany. Wiem, co mam powiedzieć, więc idziemy do niego. Wypiję z nim za to, co mam powiedzieć. Naturalnie wyborowej.
Zrobił się żywszy ruch za przegródką i alarmujący hałas odsuwanych krzeseł. Więc i ja wstałem z miejsca i wyszedłem przed gabinet, by możliwie prędko wysłuchać przemówienia kolegi legionisty i odjechać. Niestety zrobili to samo goście zza wszystkich innych przepierzeń. Także wnet sala wypełniła się ciekawymi, rozbawionymi, stojącymi wokół gośćmi. Oczy wszystkich, nie wyłączając moich, skierowane były na wyjście z głośnej, grzmiącej przegródki. Wreszcie zza różowej zasłonki wychylił się niski, krępy, łysawy mężczyzna w średnim wieku z wielkimi blond wąsami. Lekko skłaniając się na nogach, z kieliszkiem przelewającej się wódki w ręku, podszedł do mnie, mówiąc:
panie premierze, panie ministrze spraw obywatelu doktorze, i jako ten ranny pod Laskami z trzeciej kompanii 5. batalionu, Jan Stolarz, Stolarz nazwisko, z zawodu buchalter, chcę krótko powiedzieć obywatelowi doktorowi, co trzeba robić, żeby w Polsce było dobrze. Mówię to przy wszystkich tutaj, bo to nie jest tajemnica, żeby w Polsce, obywatelu doktorze, było dobrze. To trzeba koniecznie po polsku pić, po polsku żyć, po polsku Niemca, bolszewika bić. To taki mały, krótki program narodowy. Więc zróbcie, obywatelu doktorze, tylko to wszystko, a w Polsce na pewno będzie dobrze.
Zakończył, wychylając kieliszek. Podziękowałem i chciałem wyjść z sali do samochodu, gdy kolega legionista chwycił mnie za rękaw, mówiąc:
każcie zapisać, obywatelu doktorze, każcie zapisać, bo coś jeszcze zapomnicie, a to jest bardzo ważne. Jedno słóweczko opuścicie i cały program, panie, no... Więc zapamiętajcie. Po polsku pić, po polsku żyć, po polsku Niemca, bolszewika bić.
Upewniłem go, że będę pamiętał. I pożegnawszy się, wyszedłem szybko ciemnawym korytarzem do samochodu. Siadam. Zapuszczam starter. Nie bierze. Motor wyziąbł i nie mogę go uruchomić. Na szczęście na rynku jest już ciemnawo i dosyć pusto. Wtem przed restauracją robi się jasno jak w dzień. Wszystkie odsłonięte i otwarte okna pierwszego piętra zapełniają się głowami gości restauracyjnych, a naganek wychodzi, już z nowym kieliszkiem wódki w ręku, mój wojenny kolega, wołając:
obywatelu doktorze, pamiętajcie tylko to, a wszystko w Polsce będzie dobrze. Po polsku pić, po polsku żyć, po polsku Niemca, bolszewika bić.
Rozpacz dodała mi sił. Naciskałem, aż wreszcie starter ruszył i samochód potoczył się po rynku. Na zakręcie, gdym odwrócił głowę, widziałem jeszcze stojącego na ganku kolegę z kieliszkiem wódki we wzniesionej ręce, a w oknach restauracji pełno ludzi, głowa przy głowie. Nigdy i nigdzie nie byłem tak uroczyście żegnany. Zawdzięczałem to oczywista jedynie koleżeńskiej życzliwości obywatela stolarza. Ucieszyłem się więc, gdy kilka lat później przypadkowo natrafiłem na jego ślad. Podobno ranny pod Kutnem, po powrocie z niewoli niemieckiej osiadł na Śląsku, gdzie w jednej z hut ceniony jest jako buchalter bilansista. Rzecz niewiarygodna. Podobno pija coraz mniej wyborowej, nawet z lodu. Za to ciągle z uporem rozwija. Teraz już po cichu, wśród najbliższych, swój mały program narodowy. Zabita Sławojka. Paryż. Wspaniałych perspektyw, ogromnych, symetrycznych placów, zawrotnie długich i szerokich ulic, kipiących życiem i przepychem bulwarów, pięknych pomników, strzelistych mostów i zacisznych parków. Ten nowoczesny Paryż począł się dopiero za drugiego cesarstwa. Zdolny, energiczny, nieco bezwzględny prefekt departamentu Sekwany, Osman, był głównym sprawcą upiększenia i rozszerzenia stolicy. Burzył całe dzielnice zakamarków staromiejskich, by na ich miejsce stworzyć wielkie, przestrzenne, celowo przebiegające arterie komunikacyjne. Kosztowało to wiele pieniędzy i łez wysiedlonej ludności. Mimo to, mimo lwich porykiwań Wiktora Hugo za starym Paryżem, mimo upadku cesarstwa, wdzięczni, lubiący szeroki gest Francuzi nazwali jedną z nowych arterii Bulwar Osman, uwieczniając w ten sposób nazwisko dzielnego administratora. Całkowita modernizacja Paryża została jednak ukończona dopiero przez prefekta Poubelle. Rzecz w tym, że na pięknych, szerokich, nowoczesnych bulwarach panował straszliwy kurz i zaduch, gdyż śmiecie i odpadki wywożone były otwartymi wozami i całymi dniami sprzed domów w nieszczelnych koszach i workach. Dopiero prefekt Poubelle zaprowadził czworoboczne, blaszane, hermetycznie zamykane śmietniki, które z podwórzy wczesnym rankiem ładowane są do specjalnych, zakrytych wozów, bez zanieczyszczenia jezdni i powietrza. Nie tyle z wdzięczności, ile ze złośliwości współcześni mieszkańcy Paryża nazwali te ruchome śmietniki nazwiskiem prefekta Poubelle. Nazwa się utrzymała i zamiast wyrazu śmietnik używa się potocznie Poubelle. Tak więc nazwisko i tego prefekta zostało unieśmiertelnione. Historia się powtarza, twierdzą jedni. Historia się nie powtarza. Decydują bezapelacyjnie inni. My, nie rozstrzygając zawiłej kwestii, lekko przeskoczymy przez dwa pokolenia i przy tym z Francji do Polski. Roli Osmana w naszej Warszawie podjął się prezydent Starzyński. Wydobywał zasypane gruzem zabytki przeszłości, przeprowadzał nowe arterie komunikacyjne i rzucił wdzięczne hasło – Warszawa w kwiatach. O tyle mocniejszy od Osmana, że działał bez potężnego poparcia dworu cesarskiego. O tyle wznioślejszy, że zginął za swą Warszawę. To też wolna stolica uczci godnie swego najdzielniejszego prezydenta, zwanego za życia wzgardliwie prezydentem mianowańcem. Skromna rola prefekta Pubel przypadła mej, jeszcze skromniejszej osobie. Muszę tu przypomnieć, że w początku niepodległości Polska była szarpana przez liczne choroby zakaźne. Na tle brudu i niedożywienia powstał tyfus plamisty oraz grypa, zwana hiszpanką. Dzięki brakom w zaopatrzeniu w wodę panowały tyfus brzuszny, czerwonka, a miejscami cholera. Wobec grozy sytuacji mianowany został nadzwyczajny komisarz do walki z epidemiami w osobie doskonałego organizatora, energicznego, ofiarnego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Emila Godlewskiego. Zdołał on dzięki swym stosunkom w świecie naukowym uzyskać dla Polski dużą pomoc w lekach, środkach dezynfekcyjnych, wreszcie produktach odżywczych, celem podniesienia warunków higienicznych i bytowania zubożałych wskutek wojny mas ludności. Gdy po kilku latach pracy podniósł zdrowotność w Polsce, wrócił na swą katedrę embriologii w Krakowie. Jako szef Wojskowej Służby Zdrowia pomagałem memu dawnemu profesorowi w zwalczaniu chorób zakaźnych. Mimo iż profesor był siarczystym endekiem, różnice polityczne nie przysłoniły nam faktu, że tyfusowe wszy gryzą jednakowo piłsudczyków i endeków, a brak ustępów jednakowo sprzyja chorobom przewodu pokarmowego. Jako minister spraw wewnętrznych zostałem mianowany jednocześnie nadzwyczajnym komisarzem do walki z epidemiami. Postanowiłem dołożyć wszelkich starań, by prowadzić dalej rozpoczęte dzieło profesora Emila Godlewskiego. Prócz mego profesora przyświecała mi jako wzór do naśladowania postać prefekta Sekwany Pubel. Gdy jednak Pubel użerać się musiał o czystość z niecałym milionem współczesnych Paryżan, ja, wymachując higienicznym tomahawkiem, rzuciłem się w walkę dosłownie z 35 milionami mieszkańców Polski. A, dobrze mi tak, kiedy się ofiarowałem. Pierwszym wrażeniem ludności było bezbrzeżne osłupienie, że władza zajmuje się takimi rzeczami. Dajcie społeczeństwu dobrobyt, a już ono samo bez żadnych nakazów da sobie radę z higieną, wołali zwolennicy złotej wolności. Niestety, mamusia, historia mówi co innego. Oto trzech ostatnich Ludwików francuskich w czasie świetnych przyjęć w sali zwierciadlanej Pałacu Wersalskiego załatwiało swe potrzeby naturalne do kubłów ustawionych za parawanem w rogu tejże sali. Co wierniejsi i wytrwalsi dworzanie stali obok z zapalonymi trociczkami w ręku i zabawiali króla, aby mu nie było nudno, tęskno i smrodliwie. Oto historycznie cudne i uwodzicielskie damy na dworze króla Stasia w czasie najdowcipniejszych rozmów w błyszczących przepychem salonach biły wszy specjalnymi złotymi, wysadzanymi brylancikami młoteczkami, które nosiły na łańcuszkach jako rodzaj zalotnej biżuterii. A więc dobrobyt nie zawsze idzie w parze z higieną. Trudno czekać, aż ten dobrobyt nadejdzie, gdyż na przykład dzisiaj już przy pojedynczym wypadku czerwonki lub tyfusu we wsi można klozet zdezynfekować, a nie zrobimy tego z zastodolem roznoszącym zarazę z wodą deszczową i wiatrem. Do stworzenia warunków zdrowotnych społeczeństwa trzeba uświadomienia, wskazań, pouczeń i nakazów. A przede wszystkim same władze uświadomione być muszą co do swych obowiązków wobec zdrowia ludności. Gdy jako komisarz rządu na miasto Warszawę zwiedzałem podwórza wraz z eleganckim, pochodzącym z rosyjskiej kawalerii komisarzem policji, ten zatrzymał się dyskretnie przed ustępem, myśląc, iż dążę tam we własnej zwłoki niecierpiącej sprawie. Na mój okrzyk z wnętrza — tonę w brudach! — wszedł za mną, zrobiwszy coś w rodzaju maski gazowej z uperfumowanej chusteczki. Gdy wróciliśmy na świeże powietrze podwórka, na twarzy komisarza płakało bolesne zdumienie, że musi oglądać wychodki. Gdym awansował i walczył dalej o czystość i zdrowie, całe społeczeństwo zgodnie krzyknęło: czy to rzecz ministra? Pisma opozycyjne zataczały się od śmiechu, mając nadzieję, że ośmieszą mnie i zmuszą do ustąpienia. W Sejmie socjaliści wesoło i beztrosko popierali kamieniczników w wyśmiewaniu tego wyrwania się mego z klozetową inicjatywą, jakby nie chodziło tu o zdrowie mas pracujących. Jednym słowem, ogólny jubel. Nawet przyjaciele odradzali mi upieranie się przy mej manii, boć zresztą i oni śmiali się w kółak. Ale wszystko to było niewinną igraszką, dopóki trzymałem się miast. Dramat rozpoczął się, gdy wyszedłem za rogatki na cichą wieś. Tu naród wiejski nie okazał ani zrozumienia, ani chęci, ani radości, gdy usiłowałem go przeciągnąć z przestrzennego, jasnego i powietrznego za stodola do ciasnych, dusznych, mrocznych ścian. Sławojki. Przeciwnie, uznano to za wtrącanie się do spraw gospodarskich, odwiecznie i pomyślnie załatwianych właśnie w ten patriarchalny sposób za stodołą. Wbrew wymysłom ludzi z miasta. Miejskie ciarachy, jak dawno pozbawione możności, kucnąwszy za stodołą, pogrzania się na słoneczku i posłuchania skowronka, ucieszyły się z opresji ludu wiejskiego, ale jednocześnie wyśmiewały te nowe porządki i oni to nazwali te nowe domki sławojkami. Zresztą pochodzenie nazwy Sławojka właśnie z miasta jest tylko dowolnym przypuszczeniem, gdyż dookoła tej kwestii panuje dotąd zupełnie niezbadana mgławica historyczna. Mógł ją wymyślić w oparach alkoholowych jakiś dowcipniś kawiarniany. Mogła powstać w rozgoryczonym nastroju administratora, biedzącego się nad wykonaniem uciążliwych zarządzeń higienicznych. Mogła też być celowo ukuta przez zdolnego dziennikarza czcigodnej opozycji. W każdym razie jest bardziej dowcipna i delikatna od francuskiej pubel, gdyż zadawala się imieniem chrzestnym, nie atakując nazwiska. Jest dźwięczna, pieszczotliwa i co najlepsze, przy zmianie drugiej litery niedwuznacznie wskazuje na staropolską funkcję przy zastosowaniu Sławojki. Żałuję więc, że nie wiem nawet komu podziękować za to wesołe, dowcipne i dosyć trwałe spopularyzowanie mego imienia. Dobry pomysł został podchwycony przez legiony naśladowców, którzy rozwijali go jak umieli w czasie, gdy sławojki jeszcze pasjonowały nasze społeczeństwo. wymyślali różne gadki i opowieści, niby to prawdziwe. A to, że jakiś bogaty chłop zamknął wychodek na kłódkę, bo trzymał w nim kiełbasy i szynki po zabiciu wieprza. A to, że chłopi stawiali sławojki rzędem blisko drogi, bo mówili, że jakiś minister ich potrzebuje, gdy jeździ po drogach. Taki z miasta w polu...